Ja najpierw chciałbym rozpocząć od pytania. Powiedzcie mi, co to jest Ewangelia? Bo mówicie, chcecie głosić Ewangelia. Co to jest Ewangelia? Dobra nowina. A co, o czym dobra nowina? Że będzie dobry obiad, czy dobra kolacja, czy co? Dobra. Dobra czego dotyczy, Esterka? Dobra nowina, no. Ale co to Pana Jezusa? Ale czego nadzieję?
Do mikrofonu, bo jest słyszony z Rumunii, z Mołdawii, słyszą, czy mikrofon jest trzymany.
Że tak naprawdę życie nie kończy się tylko tutaj. Znaczy, że jeszcze będzie możliwość przyszłego życia.
To w to wierzy, bardzo większość ludzi wierzy w takie coś. Że mało wierzą tak, że wiecie, umrą i zaraz gdzieś tam dusza pójdzie i żyje w niebie. To co wy im do lepszego głosicie? Że będzie lepsze jutro. No, żyć w niebie, czy właśnie to, co to jest Ewangelia. Ale rozumiecie, co ja mówię, bo w kościele przykładowo katolickim uważa się, że z chwilą śmierci dusza się uwalnia i dusza idzie do nieba. Jest to wspaniała myśl? No, że to życie nie kończy się, ono się nie kończy, tylko idzie do nieba. A wy proponujecie, że uwierzyć w Pana Jezusa i będzie kiedyś lepiej. Oni im proponują od razu lepiej.
A jest jeszcze piekło, tak?
No właśnie, ale to będzie straszyła piekłem, w którego nie wierzysz?
Nie, to chodzi o nie tak, wierzę.
No, ale starcie się zabezpieczyć. Starcie być katolikiem, chodzić, przestrzegać przykazań tego, co naucza Kościół i się do piekła nie idzie. Mało tego, a nawet jak się tam nie zawsze wszystko zrobiło dobrze, co jest, to przed śmiercią musi być pomazany takim olejem, pomazują i to jest przebaczenie za wszystkie grzechy. A potem jak się to zrobi, to się idzie do nieba. Od razu się idzie do nieba. Czyli czym można zachęcić? Zastanówcie się, bo mówimy, chcemy głosić Ewangelię. Trzeba dać im coś takiego, co by ich pociągnęło. No. Bo oczywiście jest takie powiedzenie i bardzo słuszne, że Ewangelia to jest radosna nowina. Ale nowina o przebaczeniu w Chrystusie. Że Bóg nam przebaczył nasze grzechy w Chrystusie. Jeżeli je uwierzymy, to wtedy jesteśmy uwolnieni i mamy społeczność z Panem Bogiem. To jest Ewangelia. To jest nauka o przebaczeniu. Nauka o tym, że Pan Jezus powiedział, że jest Królestwo Niebieskie, że jest Królestwo na ziemi będzie i będzie w niebie, że można się dostać do nieba i do ziemi. I wtedy co człowieku wybierzesz? Ale to też jest, wiecie, rzecz, którą trzeba sobie wytłumaczyć, żeby udowodnić ludziom, że nie ma piekła. Że coś takiego nie istnieje. Że ta myśl o piekle to działało jako straszak. Przez wiele stuleci ona była, wiecie, skuteczna. No ale tak to się działało. O zmartwychwstaniu, to jest nauka o zmartwychwstaniu. Ewangelia to jest nauka o zmartwychwstaniu człowieka. Nie o tym, że tam gdzieś się coś uwalnia, idzie gdzieś tam do nieba, nie wiadomo gdzie, tylko że nastąpi zmartwychwstanie. To jest trzy rodzaje zmartwychwstania. To jest Ewangelia. I z tym trzeba pójść do ludzi. Konkretne rzeczy trzeba przedstawiać. Bo to, że należy wierzyć w Jezusa. No należy, prawda? Zgodzimy się. Po prostu należy. Ale w co wierzyć tego Jezusa? Że On był? Wielu ludzi wierzy, że taki człowiek był. Tylko co Jezus ze sobą niesie? Z czym On przyszedł do człowieka? Co zaproponował? Tak, żeby głosić Ewangelię, to trzeba też wiedzieć, co zabrać ze sobą. Zapewne wiecie, że apostoł Paweł to chyba wiedział, czy nie wiedział, siostra Ewa? No na pewno wiedział. I ja myślę, że dobrze będzie, jakby będziecie wiedzieli. No, siostra? Dobrze, proszę.
Z naszego gruntu.
Chwilę, ale chwileczkę, bo tam proszę o mikrofon.
Może ja się podzielę właśnie, korzystając, że jesteśmy tutaj w społeczności młodych braci. Więc u nas w Australii ostatnio mamy bardzo silne wpływy hinduizmu, ponieważ emigracja nastawiona jest właśnie na tą ludność azjatycko-hinduską. I w rozmowach z Hindusami bardzo często podkreślamy, że nasz Bóg jest Bogiem Żydem. To wydaje się takie proste, prawda? Bo dla nas oczywiste, nasz Bóg jest Bóg Żydem. Natomiast oni nie mogą tego zrozumieć, bo dla nich ich bogowie są bogowie martwi, którzy nie żyją, którym oni składają różne ofiary i ołtarzyki robią, ale ich bogowie są martwi i oni się dziwią, jak może być, że nasz Bóg jest żywy. No więc w ten sposób opowiadamy, że ponieważ nasz Bóg jest żywy, On dokona zmartwychwstania. Ponieważ ma moc, siłę, żyje, będzie mógł wzbudzić wszystkich ludzi, którzy zmarli. Także takie właśnie są, jak się takie prądy i wy też będziecie się spotykać z tym, bo dzisiaj świat się miesza, więc różne są wierzenia i różne są teorie. Jak chodzi odnośnie manny, którą czytaliśmy, to ja chcę powiedzieć, że ta sytuacja, która jest opisana i apostoł Paweł nie miał posłuchu wśród Greków, podobna sytuacja jest dzisiaj w chrześcijaństwie. Ludzie nie chcą słuchać o zmartwychwstaniu. Inne rzeczy jeszcze posłuchają, ale jak zaczniemy o zmartwychwstaniu, zupełnie się wyłączają, podśmiechują się nawet i to są chrześcijanie, którzy wyznają Pana Jezusa i opowiadają się, że żyją z Panem Bogiem. Także taka sytuacja właśnie jest, że nie ma zupełnie znajomości Bożego planu, którym jest zbawienie wszystkich ludzi przez drogocenną krew Pana Jezusa. Dziękuję.
No dziękuję. Wrócimy jednak do naszych rozważań, naszego tematu, bo zapewne tutaj odnośnie mamy tam takie zagadnienie odnośnie głoszenia Ewangelii, jak to głosić i wtedy sobie troszeczkę szerzej o tym porozmawiamy, bo jest to bardzo ważny element naszego życia, wręcz obowiązek naszego życia, żeby Ewangelię, którą poznaliśmy, przekazywać. Tylko ja was stale będę zachęcał, żebyście przekazywali Ewangelię, którą poznaliście. Że trzeba najpierw poznać, żeby drugiemu przekazać. Żeby trzeba wiedzieć, co należy przekazać, prawda? Bo jeśli mówisz, że uwierz w Jezusa, to w każdym jednym ugrupowaniu religijnym taką rzecz się głosi. I dobrze, że głoszą, ale my, wydaje mi się, musimy pracować ku temu, żeby to było naprawdę precyzyjnie zgodne ze Słowem Bożym i między innymi ten kurs chyba ku temu ma służyć. Wczoraj rozmawialiśmy, chciałbym poprowadzić dalej, doprowadzać powolutku do odpowiedzi na te wszystkie pytania, bo będziemy je później mogli bardzo szybciutko sprecyzować, jeżeli przyjdziemy jeszcze dzisiejsze rozważania, a dzisiejsze rozważania też wydaje mi się, że posłużą ku temu, że niektóre odpowiedzi już się staną bardzo, bardzo jasne. Wczoraj zakończyliśmy na takim wątku, że człowiek wychodzący z obozu, trafiający na dziedziniec, zobaczył Pana Jezusa, który położył swoje ciało na ołtarzu. Tam na ołtarzu położył i powiedział, i powiedziane jest to, co cytowaliśmy, że otworzył drogę nową i drogę żywą. Czyli drogę, która prowadzi do żywota. Zastanawialiście się, dlaczego jest to określane droga nowa i żywa? Nowa, bo bardzo proste, bo zaczynająca się dopiero od Chrystusa. Do tej pory takiej drogi nie było. Tą drogą przeszedł nasz Zbawiciel Jezus Chrystus jako pierwszy. Dlatego jest nowa. Ale żywa? No, zastanawialiście się, dlaczego pisze drogę nową i żywą? Bo ludzie, wiecie, chodzą po różnych drogach. I Bóg dał pewną drogę, która nie doprowadziła do życia. Wczoraj wspominaliśmy, że wiek żydowski, który Bóg dał jako sposób na życie, nie doprowadziło naród żydowski do życia. I tak jak cytowaliśmy, że apostoł Paweł powiedział, że ta droga, która mi się miało być ku żywotowi, to przykazanie, które miało mi dać życie, dało mi śmierć. Dała mi przekleństwo. Czyli końcem tej drogi była śmierć. A takie wspaniałe słowa cytuję w przypowieściach Salomona. Salomon powiada, że na początku człowiekowi zda się być droga prosta, ale dokończenie jej jest drogą na śmierć. Na początku zda się być coś proste, ale zakończenie jest drogą na śmierć. I bardzo wielu ludzi wierzy w coś, jakieś drogi, jakieś sposoby życia, ale z reguły kończy się tak, że przy końcu przychodzi pewien okres czasu, człowiek umiera bez nadziei, bo wie, że to wszystko, co wierzył, to upadło. I dlatego tu jest tak podkreślone, otworzył drogę nową i żywą w liście do Żydów, co powiada. Bo to jest nowa i dająca życie. A mało tego, że dająca życie, to dająca do końcu tej drogi można osiągnąć nawet nieśmiertelność. Bardzo, bardzo ważna rzecz. I dlatego, no jestem mój pomocnik, to jeżeli Pan Jezus stąd wszedł tu, tu jest, jak powiadamy, tenże przybytek, ta cała bryła przedstawia życie duchowe. Zgadzacie się? Odróżnieniu, tu jest życie ciała, a tu jest życie ducha, obrazowo pokazane. A my pamiętamy takie słowa, które brzmią, że ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczą. Jeszcze raz powtórzę. Ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczą. Którego Królestwa Bożego nie odziedziczą? To, cośmy się pytali odnośnie głoszenia. Jest głoszenie ludziom o życiu, o zmartwychwstaniu na ziemi i tam ludzie odziedziczą w Królestwie Bożym na ziemi, odziedziczą co? Życie ziemskie, życie cielesne. Ale Pan Jezus powiada, że ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czyli nie odziedziczą którego życia? Którego królestwa nie odziedziczą? Raz jest taki werset, raz taki. Proszę?
Tego w niebie.
Tego w niebie. Bo wejść do nieba, stan życia duchowego, nie odziedziczy ciało. Tylko duchowa istota odziedziczy. Jeszcze raz powtórzę, żebyście dobrze wam się to zakodowało w waszych pamięciach. Ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczy. Ale my mówimy i wierzymy na podstawie nauki Pana Jezusa, że On mówi, że przyjdzie Królestwo, które będzie w niebie, ale będzie też Królestwo i na ziemi. Na ziemi będzie Królestwo ziemskie, gdzie ciało je odziedziczy, ale Pan Jezus zapraszał do życia w niebie. Na wzór. Mówi, ja poszedłem drogą nową i żywą do innego rodzaju życia, do życia duchowego. I dlatego, wiecie, uważamy tak, że po ofiarowaniu Pan Jezus wszedł w stan tego przybytku, stan życia duchowego. Ale każdy z was sobie może pomyśleć, no ale żył jako człowiek, prawda? Był dalej człowiekiem po wyjściu z Jordanu? No był człowiekiem. Fizycznie wyglądający jak człowiek. Ale we wnętrzu jego rozwijało się od tego momentu, co wierzymy, co możemy nawet dawać dowody ze Słowa Bożego, mówiące już o nas, że Bóg nam dał zadatek ducha, tego ducha spłodzenia do nowości żywota, abyśmy wchodzili w nowości żywota. My, ludzie grzeszni, to tym bardziej Pan Jezus, kiedy wychodził z Jordanu, to wydarzyło się takie bardzo wielkie, cudowne wydarzenie, że został na głowę Pana Jezusa zesłany, określamy co? Duch Święty w postaci gołębicy. Duch Święty został zesłany, spłodzający go do duchowego życia. I od chrztu w Jordanie Pan Jezus rozpoczął życie duchowe. Innego rodzaju życie duchowe. I do tego życia duchowego nas zaprasza. Zaprasza wszystkich ludzi. Zaprasza, że chodźcie za mną. Bo ja urodziłem się tu, ale ja poszedłem tam. Pan Jezus mnie zaprasza do tego życia. Jeżeli ktoś myśli, że uwierzyć w Pana Jezusa, to przyjść i się usprawiedliwić, omywać, to Pan Jezus do tego nie zaprasza. To jest tylko i wyłącznie droga do celu. Pan Jezus mówi, chodźcie za mną. Tak jak ja się ofiarowałem, położyłem swoje ciało na ołtarzu, tak samo wy zróbcie. I przez te 3,5 roku wierzymy, Pan Jezus rozwijał się jako istota duchowa, kiedy został spłodzony z Ojca do nowości żywota. Do tego cytujemy list do Żydów, wy sobie możecie zapisać, od pierwszy rozdział, od wersetu pierwszego do trzeciego, gdzie mówi, do którego z aniołów, kiedy rzekł: Synu moim jesteś, jam cię dziś spłodził czy zrodził. I to się odbyło właśnie w tym tutaj okresie czasu. Pan Jezus rozpoczął nowe życie duchowe. I mówi, tą fazę Królestwa Bożego na niebie ciało nie odziedziczy. Dlatego nie wierzymy ani w ciała, jakieś tam zabranie do nieba, że to się odbędzie fizycznie, bo tak Pan Jezus powiedział, nie, tak nie ma. Jeżeli chcecie służyć Panu Bogu, to Panu Bogu się nie służy tu na dziedzińcu, tylko służy się tam w przybytku. Jest zupełnie inne życie. Bardzo wielu ludzi uważa, że starczy przestrzegać przykazania, żyć pobożnie, jak to się określa, być dobrym człowiekiem i jest to wystarczające. Nie, bycie dobrym człowiekiem nie jest wystarczające, jeżeli się chce służyć Panu Jezusowi dzisiaj. Bycie dobrym człowiekiem starczy w wieku tysiąclecia, w tym okresie, kiedy rodzaj ludzki będzie przywracany do doskonałości, wtedy można być dobrym człowiekiem i za te bycie dobrym człowiek będzie otrzymał błogosławieństwo. A dzisiaj się otrzymuje błogosławieństwo wtedy, kiedy się idzie dokładnie śladami Pana Jezusa. Kiedy mówi, tak jak cytowaliśmy ten tekst, że mówi, jeśli ktoś chce być uczniem moim, niechaj weźmie krzyż swój, zawsze samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Tak jak ja zrobiłem. A to, co wam jeszcze raz powtórzę, pamiętajcie, że do 30 roku życia Pan Jezus żył w stanie dziedzińca, bo On się doskonale urodził. My w stan dziedzińca wchodzimy z chwilą naszego uwierzenia w Pana naszego Jezusa Chrystusa, że On umarł za nas, ale widząc, co Pan Jezus zrobił, dlatego każdy powinien złożyć z siebie ofiarę, jeżeli chce naprawdę Panu Bogu służyć. Czy ma się za to odpowiedzialność? Ma się odpowiedzialność. Jeżeli macie taką świadomość, to ma się odpowiedzialność, że taka możliwość jest, taka zachęta jest ze strony Pana Jezusa, a tylko od nas zależy, czy my będziemy tak robili, jak Pan Jezus chce, czy będziemy Jemu służyli, czy będziemy służyli Panu Bogu na swój sposób. Bo w większości ludzi, wiecie, służy Panu Bogu na swój sposób, nie na ten sposób, który On chce, tylko jak sobie sami wymyślą, że ja będę dobrym człowiekiem, będę pobożnie żył, będę przestrzegał przykazań, już się będę Panu Bogu podobał. Zapewne tacy ludzie podobają się Panu Bogu, ale to nie jest cel wieku Ewangelii. I zauważcie, i teraz bardzo często chyba w różnego rodzaju miejscach bywając, w zgromadzeniach, widzicie, że wielokrotnie na tym miejscu tego dziedzińca znajdują się zwierzęta. Widzieliście coś takiego? Że są zwierzęta? Zwierzęta, ale jednocześnie ludzie. Ludzie, którzy prowadzą te zwierzęta. Bo zauważcie, uważamy tak, że tam się wchodzi jako duchowa istota, ale ciała tam nie wchodzą. I dlatego nasze ciała, ludzi, którzy się Panu Bogu chcą służyć, są pokazane od tego momentu, od chwili ofiarowania w zwierzętach. Ciała tych zwierząt przedstawiają ludzi ofiarowanych. Ciała ludzi ofiarowanych. Możecie sobie to zapisać. Ciała zwierząt przedstawiają ciała ludzi ofiarowanych. Taka jest prawda. A człowiek, który się nimi zajmuje, czyli najwyższy kapłan w czasie Dnia Pojednania, przedstawia nowe stworzenie. Zapiszcie sobie to, bo to jest ważne, żebyście to dobrze pamiętali, że dlatego są dwa, bo nowe stworzenie jest pokazane w człowieku, który się zajmuje, czyli w najwyższym kapłanie, a ciała nasze są pokazane w zwierzętach. I jak wiecie, na ołtarzu były kładzione zwierzęta, czyli nasze ciała. Ale tąże ofiarę wkładania na, na ołtarz zrobił, nie zwierzę samo się położyło, tylko położył to zwierzę, kto? Człowiek. Czyli nowe stworzenie decyduje, że ja kładę ciało swoje, jak apostoł Paweł powiada, kładę ciało i w niewolę je podbijam, aby inną karą sam nie był odrzucony. Karzę swoje ciało i tak samo Pan Jezus, świadomość Pana Jezusa położyła Jego ciało na ołtarzu. I od tej pory Pan Jezus jako najwyższy kapłan żył tutaj w tym stanie. W tym stanie, ale swoją ofiarę dopełniał na dziedzińcu, kiedy pielęgnował swoje ciało, żeby ono we właściwy sposób zostało strawione ogniem gorliwości Bożej, żeby one było właściwie strawione. Jest taka, wiecie, historia, która pięknie to tłumaczy, bo taka historia biblijna, że 10 Nisan Pan Jezus wjechał triumfalnym wjazdem do Jerozolimy. Pamiętamy, to jest to wydarzenie, kiedy ludzie i dzieci krzyczeli Hosanna synowi Dawidowemu, a wtedy Pan Jezus wjeżdżał na czym, Piotruś? Na oślęciu. I jest napisane, że jechał na... To taki... czy ośle to taki dzisiejszy rozrost jest, jak myślicie? No, wiecie, no troszeczkę tak, bo królowie mogli jeździć na osłach. Ludzie pospolici też, ale królowie jeździli, że król, który idzie, to jest taki wjazd. Ale tak się stało. Ale chyba jesteście świadomi, bo to się wypełnia proroctwo Zachariasza, 9 rozdział i 9 werset. Proroctwo Zachariasza, że król twój tobie przyjdzie, on się poniżony, na oślęciu, syny oślicy pod jarzmem będącej. Że to się stało i to się musiało wypełnić. Ale chyba wiemy, że to ma jakieś głębsze znaczenie. To nie przypadek, że Pan Jezus powiedział, idźcie, to ośle jest uwiązane, weźcie, przyprowadźcie, on na nie siadł i oni to wołali. I nawet mało tego, pamiętacie, że kiedy Żydzi bardzo się, kapłani bardzo się denerwowali, że tak krzyczą na Pana Jezusa, bo oni wiedzieli, że oni go obwoływali Mesjaszem, to mówili, zabroń im. A on wtedy powiedział, pamiętasz jakie Daniel to słowa? No, Ola. Jakie Pan Jezus wtedy powiedział? Jakby oni nie krzyczeli i wołali, to by krzyczały? Kamienie by krzyczały, bo musi się to stać. Kamienie by krzyczały. Czyli tu jest głęboka myśl, dlaczego? Dlaczego musiał być obwołany królem żydowskim? To jeśli będzie kiedyś czas, to wam wytłumaczę, dlaczego musiał, ale dzisiaj chciałbym na coś innego zwrócić uwagę. Tam Pan Jezus jako najwyższy kapłan, za który za chwilę dam dowody, że Pan Jezus jest najwyższym kapłanem, wsiadł na oślątko. Pytanie istnieje, dlaczego na oślątku? Mateusz, zastanawiałeś się?
Ja?
Tak.
No bo mówiono, że to był pojazd dla królów, tak?
No dobrze, ale nie mógł, ale nie mógł siąść na wielbłąda? Dlaczego nie na wielbłąda, bracie Leszku? A dlaczego nie na konia? No lepiej by było chyba na koniu. Wiecie, w Biblii nie ma rzeczy przypadkowych. Jeżeli kiedykolwiek pomyślicie, że w Biblii jest coś przez przypadek napisane, to jest błąd. W Biblii nie ma przypadków, bo pisarzem Biblii jest kto? Pan Bóg jest. I Pan Bóg, to zapisane jest to, co miało być zapisane. Miało być ośle, to musi być ośle. I te ośle ma jakieś znaczenie. Braterstwo, ośle bierze się stąd, że kiedy naród żydowski wychodził z Egiptu, to Pan Bóg kupił sobie wszystkich pierworodnych. On kupił pierworodnych izraelskich. Kupił ją ofiarą baranka. Oni później wyszli. I kiedy już byli w podróży, kiedy dochodzili do ziemi obiecanej, to mówi, że wszystkich pierworodnych wy możecie wykupić, a ja miasto pierworodnych wezmę sobie lewitów. I tam jest taka historia, że liczba się nie zgadzała, tych trzeba było Panu Bogu zapłacić, to jest jedna rzecz. A jeżeli, mówi, je za każdego pierworodnego będzie ośle. Pan Jezus był pierworodny w swoim domu? W domu nawet Marii i Józefa był pierworodny? Był. Ale przede wszystkim jest pierworodny? Czy? Boży jest pierworodny. I było powiedziane tak. Każdemu pierworodnemu żywot otwierający, które będzie się rodziło ze zwierząt, to złamiesz kark. Bo każdy pierworodny należy do mnie. Bo ja ich sobie kupiłem. Dlatego Pan Jezus symbolicznie wjeżdża na pierworodnym, które przedstawia Jego pierworodztwo w tym oślęciu. I każdy pierworodny miał mieć złamany kark. I Pan Jezus złamał swój kark. Złamał swoją wolę. I tą wolę ofiarował i wjeżdżał, byśmy powiedzieli, na Golgotę. Tą wolą właśnie wjechał na Golgotę. Dlatego, jeżeli wspominamy teraz o tej podróży, to mówimy tak, że na oślęciu siedziało nowe stworzenie, nowa wola, nowa świadomość, która wiedziała, że Tyś mi ciało sposobił. I to nowe stworzenie skierowało tak swoje ośle, swoje ciało, że on poszedł do Jerozolimy. Pamiętacie takie różne historie, jeżeli znacie dobrze Ewangelię, którą słyszę, że chcecie głosić, to trzeba ją znać, to jest, było tak, że bardzo często, że nie chciał, wzbraniał się iść do Jerozolimy, ale później w ostatnim momencie jednak poszedł. Albo jest napisane tak, nie chciał tam iść przed czasem, ale kiedy przyszedł stosowny czas, czas, kiedy miał być ofiarowany, Pan Jezus poszedł. Poprowadził ten nowy umysł, poprowadził go do Jerozolimy, gdzie wiedział, że on w tejże Jerozolimie dokończy swojego życia. Bo to jest wielka różnica pomiędzy nami a Panem naszym Jezusem Chrystusem. Że on wiedział godzinę swojej śmierci, dzień swojej śmierci. I to, że poszedł, to poszedł świadomie, poprowadził swoje ciało, bo wiedzą, że to ciało zostanie ofiarowane na boskim ołtarzu. No my mówimy, że umarł na krzyżu, ale to był boski ołtarz, który Bóg przewidział dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli nowy umysł, zobrazowany w tamtym wypadku w Panu Jezusie jako człowieku, kierował Jego ciało, żeby złożyło w ofierze. Jaki jest tego wniosek? Podobnie ma się dziać w naszym przypadku, że od chwili ofiarowania, kiedy chcemy Panu Bogu się poświęcić na służbę, chcemy złożyć siebie ofiarę, mamy duchem sprawy ciała umartwiać. Nie ma już być spraw ciała, one mają być umartwiane na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa. Od tej pory mamy postępować jako duchowe istoty. I tak to zostało przedstawione. Tu jedynie możemy bardzo króciutko sobie jeszcze nadmienić, że zostało to również pokazane w ofiarowaniu w dniu pojednaniu, w ofierze, którą składane było przez najwyższego kapłana, który złożył w swojej ofierze cielca, który jego wyobrażał. I kiedy zabił tego cielca, ten najwyższy kapłan zabił swego cielca, na którego rękę, na głowę położył ręce, powiedział, on mnie przedstawia, on jest moją własnością, bo to jest moje ciało. Ten najwyższy kapłan tam symbolicznie kładł ręce, tak samo Pan Jezus powiedział, to jest moje ciało, które ja kładę na boskim ołtarzu. I tam w tym ciało, kiedy zostało położone, zapłonął ogień, kiedy jego ofiara była trawiona, mówi i dlatego wspomina tak, że kielich, który ja piję, kielich prób i doświadczeń, które trawiła jego ofiarę, jak również chrztem, który ja się chrzczę, to był cało 3,5-letni chrzest Pana Jezusa, gdzie była trawiona jego ofiara, To nie chodzi o jeden moment, tylko o 3,5 roku ofiary Pana Jezusa. Mówi, wy jeżeli możecie, to przyjmijcie. Ale w pewnym momencie czasu, kiedy ona dobiegła końca, to Pan Jezus jako najwyższy kapłan naszego wyznania, tego co my również mamy wziąć, wziął krew własnej ofiary. I wszedł do świątnicy najświętszej. Przeszedł tak zwaną drugą zasłonę, tam pokazane w tej bryle po lewej stronie. I wiemy, że wtedy najwyższy kapłan pokropił tam ubłagalnie. Ubłagania przedstawia boską sprawiedliwość, czyli zastosował ofiarę za ludzi wierzących. I teraz wam dam na to dowody biblijne. Pierwszy, bardzo ważny werset. Jeżeli chcecie głosić ludziom Ewangelię, to musicie wiedzieć, że jest taki tekst. On jest zapisany w liście do Żydów. W 9 rozdziale od wersetu 23 czytamy tak. A tak potrzeba było, aby kształty onych rzeczy, które są na niebie, czyli figuralny przybytek, tymi rzeczami były oczyszczone. Mówi o historii. Ale same rzeczy niebieskie, czyli te, o których my dzisiaj mówimy, lepszymi ofiarami. Podkreślam, że tu jest napisane lepszymi ofiarami. Nie lepszą ofiarą, ale lepszymi ofiarami. Zapamiętajcie sobie, jest oczyszczone lepszymi ofiarami, bo czasami się mówi, że to jest jedna i ta sama ofiara. Nie, to są lepszymi ofiarami, jest liczba mnoga, niżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątnicy ręką uczynionej, czyli do tego figuralnego przybytku, to co ludzie zrobili, która by była wizerunkiem prawdziwej. I tu mamy dowód, że to, o czym mówimy, jest tylko figurą na rzeczywistość. To jest figura na rzeczywistość. To nie jest rzeczywistość, ale figura na rzeczywistość, ale do samego nieba. Pan Jezus nie wszedł do świątnicy ludzkiej, ale do samego nieba. Aby się teraz okazywał przed oblicznością Bożą za nami. Czyli na wzór najwyższego kapłana, który wszedł i pokropił ubłagalnie, nasz Chrystus też wszedł do samego nieba, aby okazywał się za nami, aby kropił boską sprawiedliwość, aby prosił Pana Boga o wybaczenie naszych grzechów. Tu macie na to dowód. To jest bezpośredni dowód, że te rzeczy są wzorem rzeczywistości. Inny tekst chciałbym jeszcze zacytować do tego, co mówiliśmy. To jest 7 rozdział i od 24 wersetu. Ale ten, iż na wieki zostaje, to jest mowa o Jezusie Chrystusie, wieczne ma kapłaństwo. Zauważcie, Pan Jezus ma wieczne kapłaństwo. 7 rozdział, werset 24. Pana Jezusa kapłaństwo jest wieczne, jest wzorem. Przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy przezeń przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi. Tam mamy takie pytanie, rola orędownika. Tu macie odpowiedź. Przetoż i doskonale zbawić może tych wszystkich ludzi, którzy przezeń, czyli przez ofiarę Pana Jezusa, przystępują do Boga, zawsze żyjąc, on zawsze już teraz żyje, aby, co zrobił? Mateusz? No słuchaj mnie. No to co ma zrobić?
Orędować.
No orędować. On poszedł do nieba po to, żeby orędować za nami. Tam wiecznie żyje, ale w celu, żeby orędował za nami. Czyli żeby prosił Pana Boga za nami, jeżeli coś potrzebujemy. Bo wiecie, ja mogę wam powiedzieć, ale wy musicie czytać ze mną razem i się zastanawiać nad tym, co jest napisane. Jeszcze raz przeczytam. Przetoż i doskonale zbawić może tych wszystkich, czyli ludzi wierzących, którzy przezeń, przez Jezusa Chrystusa, przystępują do Boga, zawsze żyjąc, bo on już nie umiera tak jak Aaron, ale wiecznie żyjąc, aby orądował za nami. I teraz werset następny. Takiegoś zaiste przystało mieć nam najwyższego kapłana. Takiego my mamy najwyższego kapłana. Czyli tamte kapłaństwo jest wzorem na kapłaństwo Pana Jezusa od czasu wieku Ewangelii. I mówi tak. Świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników, który by się stał wyższy nad niebiosa. Kiedy Pan Jezus się stał wyższy nad niebiosa? W którym momencie? Pamiętacie słowa Paweł Sygnowski, jak Pan Jezus zmartwychwstał, co powiedział? Tak. Tak, czyli stał się wyższy nad niebiosa, bo dostał boską naturę. Stał się wyższy nad niebiosa, Pan Jezus. I do tego nas zaprasza. Takiego nam przystało mieć najwyższego kapłana naszego wyznania, który by nie potrzebował na każdy dzień jako najwyżsi kapłani pierwej za swoje grzechy własnych ofiar sprawować, a potem za ludzkie, bo to uczynił raz samego siebie. Co zrobił? Ofiarowawszy. Pan Jezus się ofiarował. I tu mamy dowód. Czasami ktoś mówi, że my się na nic nie musimy ofiarować, że nic nie musimy ofiarować. To jest niezgodne z Biblią, bo mówi raz samego siebie ofiarowawszy. Jeżeli Pan Jezus siebie ofiarował, to my na wzór Pana Jezusa mamy siebie też co? Ofiarować. Pan Jezus ofiarował swoje ciało i my swoje ciało też mamy ofiarować. Logiczne? No. Można się nie zgadzać, można powiedzieć, wiecie, no byście się podzielili ze mną. No. No. Można powiedzieć, że ja z tego nie chcę korzystać. Można. Bo tam jest takie pytanie mamy. Po prostu ja mogę nie korzystać, prawda? Mnie to może się wcale nie podobać. Ale ja uważam, że to, że tu chcemy być i chcemy się nad tym zastanawiać, jest najlepszym dowodem, że my chcemy na podobieństwo Pana Jezusa coś podobnego zrobić. I teraz werset 28. Albowiem zakon ludzi podległych krew kości, czyli ludzi grzesznych, stanowił za najwyższych kapłanów. Ale słowo przysięgi, które się stało po zakonie, po przymierzu zakonu, postanowiło Syna Bożego doskonałego na wieki. A suma tego wszystkiego, co się mówi, jest, iż mamy najwyższego kapłana, który usiadł na prawicy stolicy wielmożności na niebiesie, sługą będąc świątnicy, a prawdziwego onego przybytku, który Pan zbudował, a nie człowiek. Suma tego wszystkiego, cośmy powiedzieli, jest taka, że mamy pierwsze, najwyższego kapłana. My mamy najwyższego kapłana, tak samo jak naród żydowski. Że nasz najwyższy kapłan dzisiaj siedzi po prawicy Bożej. Nasz najwyższy kapłan. Ale jednocześnie jest sługą świątnicy. Czyli sługą, zauważcie, tego tutaj stanu. I to, co wczoraj mówiliśmy, że jako sługa świątnicy, jako najwyższy kapłan w świątnicy pracował, przycinając te knoty albo dolewając oliwy, bo jest sługą świątnicy. On nam usługuje, on nam pomaga na drodze naszego postępowania. Dlatego wydaje mi się, warto popróbować, bo mamy zagwarantowaną pomoc, najlepszą pomoc, jaką człowiek sobie może po prostu wyobrazić, bo jeżeli byśmy chcieli sami, bezpośrednio, sami z siebie popróbować te rzeczy, to zapewne byłoby to rzeczą nam niemożliwą, ale jeżeli mamy zagwarantowane tutaj pomoc naszego Pana Jezusa Chrystusa, to wydaje mi się, że możemy próbować i jest jakaś szansa, że nam się uda. Jeszcze raz. W liście do Żydów inny fragment. 10 rozdział od wersetu 1 czytamy. I znowu jest o tych samych rzeczach opisany. Apostoł Paweł ciągle powtarza bardzo podobne myśli, żeby to dobrze w naszych umysłach się zakodowało. Tam jest powiedziane wiele ofiar, pamiętacie, na co wam zwróciłem uwagę? Nie jedną ofiarę, tylko wiele ofiar. I że jest w ogóle ofiara, że się coś ofiaruje. To nie to, że chce Panu Bogu służyć i to już starcza. Nie, dzisiaj się służy poprzez ofiarowanie swojego ciała. I dalej mówi tak. Albowiem zakon mają cień przyszłych dóbr. Czyli to, co tu jest namalowane, jest cieniem przyszłych dóbr. A nie sam obraz rzeczy. Jednak kimiś ofiarami, które na każdy rok ustawicznie ofiarują, nigdy nie może tych, którzy do nich przystępują, doskonałymi uczynić. Czyli zakon jako cień nie mógł uczynić ludźmi doskonałymi tych, którzy poprzez zakon przystępowali do Pana Boga. Bo inaczej przestano by ich było ofiarować. Przeto, że już nie mieli żadnego sumienia o grzechy ci, którzy ofiarują, będąc raz oczyszczeni. Czyli mówi, że to były rzeczy figuralne. Trzeba było ciągle, rokrocznie powtarzać, bo to tylko i wyłącznie była jako figura. Ale przy tych ofiarach dzieje się przypominanie grzechów na każdy rok. To był cel, przypominanie grzechów na każdy rok. Albowiem nie można rzecz, aby krew wołów i kozłów miała gładzić grzechy. Bo jest niemożliwe, żeby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. Przeto wychodząc na świat mówi, ofiary i obiady nie chciałeś, aleś mi ciało sposobił. Całopalenia i ofiary ze grzech nie upodobało ci się. Te żydowskie się tobie nie upodobały. Tedym rzekł, oto idę, na początku ksiąg napisano o mnie, abym czynił, o Boże, wolą Twoją. Powiedziawszy wyżej, żeś ofiary i obiady i całopalenia i ofiary za grzech nie chciał, ani sobie upodobał, które według zakonu bywają ofiarowane. To się Panu Bogu nie upodobało, ale upodobało się coś innego. Wtedym rzekł, oto idę, abym czynił, o Boże, wolę Twoją. Znosi pierwsze, czyli figurę znosi, to co zakon dawał znosi Pan Jezus, aby wtóre postanowił, wtóre kapłaństwa, aby inne, drugie kapłaństwo postanowił. Przez którą wolę jesteśmy poświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz uczynioną. 10 rozdział listu do Żydów i 10 werset. Bardzo ważny werset. Zauważcie, ja wam chcę powiedzieć taką rzecz. Ja to myślę, że to nie stało się przypadkowe, ale wersety perełki, one wszystkie są perłami. Wszystkie wersety w Biblii są perłami. Ale niektóre są perełeczki. Wiecie, to jest taka perełeczka. 10 rozdział. Skomentujcie mi ktoś, co jest napisane w 10 rozdziale, w 10 wersecie. No, kto spróbuje? Paweł Sygnowski? No, spróbuj. No, co? O czym mówi? Ja już to od dłuższej chwili o tym mówię. A to samo napisał apostoł, no, Paweł. No, apostoł Paweł, to niech Paweł tu. Nie, nie, nie próbujesz. Jarek, spróbujesz? Nie. Ale to jest bardzo prosty werset i bardzo jasny.
Bo myślę, że tutaj do tego dąży, że ta ofiara chciała to jest tylko raz na zawsze. To jest ważne, że no. nie trzeba co do ofiary niczego składać, żeby zostać uświęcony, móc możliwość wejścia do królestwa. Już raz został Pan Jezus złożył z siebie ofiary, więc nie potrzeba żadnych ofiar składać, żeby mieć możliwość.
Czyli nie musi być co niedzielę odnawiana. I co jeszcze? Tu jedna myśl to za mało, bracie Jarku. Tu jest dziesiątki myśli. Na pewno, że jest raz i jej nie trzeba co niedzielę powielać. Tak jak niektórzy myślą, że musi być bezkrwawa ofiara, bo tu jest raz uczyniono nas doskonałymi uczynił. No. Ale co nas poświęca? No, wola Pana Boga. Ale co to znaczy, że wola Pana Boga była? Że Pan Jezus umarł zgodnie z wolą ojcowską. Że plan uświęcenia ludzi wierzących jest planem Pana Boga. Pan Jezus umarł zgodnie z wolą Bożą. To Bóg tak chciał. To się nie stało przypadkiem, tylko Pan Bóg tak chciał. I co jeszcze rzecz bardzo ważna tu jest? No. Poświęceni przez co? No, będziemy troszeczkę męczyli. Komanacki, jak ty masz? No, Michał. A dlaczego nie przez krew? Albo przez nowe stworzenie. Zastanowiłeś? No tak pisze. Bardzo dobrze odczytuję. Pisze, że przez ofiarę ciała Pana Jezusa. A my cały czas żeśmy powtarzamy, że Pan Jezus swoją ofiarę swojego ciała położył tutaj. A tu się rozwijał jako nowe stworzenie, prawda? Ale ciało, to ciało nas poświęca. Czyli ofiara naszego Pana, tak zwana ofiara okupowa. Ona gładzi nasz grzech, grzech jak określamy, grzech pierworodny. To gładzi nasze niedoskonałość. Ona nas usprawiedliwia, czyni nas sprawiedliwymi. Jeszcze raz, przez którą wolę, czyli wolę Bożą, jesteśmy poświęceni, czy uświęceni, oczyszczeni, przez ofiarę. Zauważcie, nie przez życie Pana Jezusa, nie przez 3,5 roku życia Pana Jezusa, nie przez to, ale przez ofiarę, to co zrobił, że złożył siebie jako ofiarę w Jordanie. To mówi tak, przez ofiarę ciała Pana Jezusa. Raz uczyniono. Bardzo ważne, niektóre wersety powinniście sobie dobrze zapamiętać, żeby później się dyskutować, z kimkolwiek rozmawiać, to macie tu dowód, że ofiara Pana Jezusa nie ma być powtarzana, bo wolą Bożą było, żeby ona była raz uczyniona, nie więcej razy, bo ona była raz, była doskonała i niczego tam nie potrzeba powtarzać. I dalej czytamy. A wszelki kapłan stoi na każdy dzień służbę Bożą odprawując, a jednakież ofiary częstokroć ofiarując, które nigdy grzechów zgładzić nie mogą. Bo kapłani żydowski wielokrotnie składali ofiary, które w rzeczywistości żadnych grzechów gładzić nie mogą, bo były czym?
Cieniem przyszłych rzeczy.
Cieniem przyszłych rzeczy, a nie rzeczywistością. Rzeczywistością jest Chrystus. Lecz ten, czyli Jezus Chrystus, jedną ofiarę ofiarowawszy za grzechy, na wieki siedzi na prawicy Bożej. Zauważcie, tutaj czytamy, lecz ten jedną ofiarę ofiarowawszy za grzechy na wieki siedzi na prawicy Bożej. A przed chwilą czytałem wam tekst, że tych ofiar jest więcej, aby składał ofiary lepszymi ofiarami. Jeszcze raz wam do porównania tylko. List do Żydów, 9 rozdział, werset 23. A tak potrzeba było, aby kształty one rzeczy, które są na niebie, tymi rzeczami były oczyszczone, ale same rzeczy, czyli rzeczywistość, same rzeczy niebieskie, lepszymi ofiarami, niżli te. Jest liczba mnoga lepszymi ofiarami? No jest chyba, na ile ja się znam. A tu mówi, że jedną ofiarę. Kiedy pomylił się apostoł Paweł? Jak myślisz? No nie pomylił się. Ja też myślę, że się nie pomylił. Bo nawet wiecie, jakby on się pomylił, ale Pan Bóg się nie pomylił. I czasami mówi, dlaczego tak jest? My musimy znaleźć odpowiedź. Dlaczego pisze jedną ofiarę albo lepszymi ofiarami? Będziemy to tłumaczyli jeszcze przez parę dni. Bo będę chciał, żebyście poczuli te rzeczy podobnie jak ja. To, co często, tam jest takie pytanie, ja je zaraz tutaj postaram się gdzieś znaleźć. Czy było nawet takie pytanie, gdzie jest dowód, że to nie my składamy ofiarę, tylko Pan Jezus? I tu jest tak. Kto składa nas na ołtarzu jako ofiara? Jako ofiarę. Raz pisze jedną ofiarę, I ktoś mógłby pomyśleć, że to jest mowa tylko i wyłącznie o naszym Panu Jezusie Chrystusie, prawda? Można taki wniosek wyciągnąć? No można. Taki wniosek można wyciągnąć na podstawie tego jednego wersetu. No ale jest niestety drugi werset. Mówi, że te rzeczy niebieskie są oczyszczone lepszymi ofiarami. No ale to i lepsze ofiary to już nie jedna. Czyli nie może być mowa o czym? O jednej ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli te ofiary Dnia Pojednania przedstawiają nie tylko ofiarę Pana Jezusa, ale przedstawiają lepsze ofiary, liczba mnoga, czyli ofiara Kościoła. Dlatego wierzymy, że tam występuje później koziołek taki, a kozły, wiecie, tłuste były, czy jakie ole one są? Kozły. Widziałeś koziołka? Nie widziałeś kozę? Jak koza wygląda? Tłusta jest? No nie jest. A cielec? Jest tłusty, prawda? Dlatego mówimy, że cielec przedstawia naszego Pana, bo na to tu żeśmy dali dowody, który mówił, jedną ofiarę raz ofiarowawszy, siedzi po prawicy, a drugim razem apostoł mówi, lepszymi ofiarami jest oczyszczone. Bo do tych lepszych ofiar również są zaliczana ofiara kozła. I tych ofiar, tych koziołków, które są składane figuralnie oczywiście, bo to jest rzecz figuralna, jest liczba ich jaka jest? 144 tysiące. Ale oni wszyscy są tacy chudzieńcy, tacy bardzo biedni, bo oni tylko mogą się ofiarować dzięki ofierze naszego Pana. Dlatego jeszcze raz powtarzam. Jedną ofiarę ofiarowawszy, wieloma ofiarami jest oczyszczone. Jeżeli będziecie kiedykolwiek zajmowali głos, czy Kościół ma udział w ofierze za grzech, i cytując tylko ten jeden werset, że jedną ofiarę raz ofiarowawszy i na tej podstawie będziecie mówili, że Kościół nie ma udziału w ofierze za grzech, to będziecie wykonywali, czynili tak zwane według mnie nadużycie, zaniedbując drugiego wersetu. Bo w drugim wersecie jest powiedziane, że to jest lepszymi ofiarami oczyszczone. Czyli liczba mnoga. Jest to wprowadzone również do Kościół ma w tym po prostu udział. Rzecz jednak polega na czym? Dalej idziemy. Że krew cielca do świątnicy uczynionej wniósł kto? Najwyższy kapłan, prawda? A krew kozła kto wniósł? Też najwyższy kapłan. I on przedstawił to jako swoją własną, co? Ofiarę. Pan Jezus ofiarę Kościoła, swojej oblubienicy, ciała Chrystusowego, przedstawił jako własną ofiarę. Dlatego mówię, raz uczynił wieloma ofiarami. I dlatego później, nie wiem, czy teraz ten tekst znajdę, twierdzimy, że dzień pojednania w dalszym ciągu trwa. Bo w liście do Żydów, 9 rozdział, werset 14, mówi tak. Jako dalece więcej krew Chrystusowa, która przez Ducha Wiecznego samego siebie ofiarował, nienaganiony Bogu, oczyści sumienie wasze od uczynków martwych ku złożeniu Bogu żywego. I dlatego jest Nowego Testamentu, Nowego Przymierza pośrednikiem, aby gdyby śmierć nastąpiła na odkupienie onych występków, która była pod pierwszym testamentem, ci, którzy są powołani, wzięli obietnicę wiecznego dziedzictwa. Albowiem gdzie jest testament, potrzeba, aby śmierć nastąpiła tego, który czyni testament. A testament czyni kto? Pan Jezus. Umarł Pan Jezus? No umarł. Ale umarł ten, który czyni i swoje ciało skończył ofiarować? Nie skończył. Dlatego jeszcze nowe przymierze, jako nowe przymierze nie mogło wejść w życie, bo są ci, którzy jeszcze składają ofiarę Chrystusową. Nie swoją, tylko ofiarę Chrystusową, którą Pan Jezus przedstawia jako swoją własną ofiarę. Jest jeszcze tam inny taki historia, to jest zapisane w III Księdze Mojżeszowej w 16 rozdziale, Jest jeszcze jeden taka ofiara, ofiara jeszcze jednego kozła, nad którą również były wyznawane grzechy, ale ta krew tego nie była wnoszona do świątnicy Najświętszej, tylko tenże kozioł był wyprowadzony na puszczę i tam ginął śmiercią tragiczną, to znaczy ginął albo z głodu, albo będąc rozszarpany od zwierząt. I to rozumiemy, że przedstawia drugą grupę ofiarowanych Panu Bogu, którzy z siebie złożyli ofiarę i my tą grupę nazywamy jako wielkie grono, czy wielki lud, którzy nie dopełnili do końca z warunków swojego przymierza, ale mimo wszystko są, jak Biblia mówi, są pannami, są czyści. Jest ich bardzo dużo, że dlatego mówimy, że klasa ofiarowanych podzieli się na dwa człony, tak, że jedni dopełnią warunków swojego przymierza, będą wierni swojemu przymierzu, a drudzy dla różnych przyczyn, dla pieczołowania o ten żywot, dla niedbalstwa, dla lekceważenia, dla wielu, wielu powodów zaniedba się. Ale Bóg, dlatego że są bardzo dobrymi ludźmi i Bogu miłymi, czystymi pannami, dlatego że nie są źli, On im pomoże. Ale ta pomoc będzie polegała na przeprowadzeniu ich przez ogień. Ja swego czasu, tu jakby był brat Paweł, to by wam to potwierdził, zresztą może siostra Ewa potwierdzić, bo ona też chyba pamięta. Ja to swego czasu tłumaczyłem w ten sposób, że Pan Bóg jakby na początku naszej drogi, naszego ofiarowania czyni nam warunki, które nam stawia, które musimy spełnić, które stawił też naszemu Panu, to tak jak w skoku z wyż jest poprzeczka. I mówi, ty musisz przeskoczyć na drugą stronę, żeby znaleźć się w kościele. Niektórzy się odwrócą i nie chcą skakać, w ogóle próby podejmować. Ich wola, prawda? Niektórzy nie wiedzą, że można skakać, że jest w ogóle taka możliwość. Większość ludzi nie wie, że taka jest możliwość. No ale znaleźli się ci, którzy wiedzą. No mówię, my spróbujemy. Czasami to też nawet jak kiedyś oglądałem, to biegnie do tej skoczni i w pewnym momencie stanie. Widzieliście coś takiego? No, czasami tak się dzieje, że tacy robią się tam otyczce, czy jakoś, że jakoś się rozmyśli, jeszcze raz tam rozbieg bierze. A niektórzy biegną i przeskoczą. A niektórzy, no, cofną się. Ale Pan Bóg wie, że ten, co się cofa, to Danielka jest panną. A szkoda go zniszczyć, szkoda go zmarnować, bo on swoje ciało ofiarował. Trzeba mu pomóc. I ja wtedy tłumaczyłem tak, siostra Ewa to potwierdź, że Pan Bóg pod tym skocznią rozpalił ognisko. Wiecie, jako pomoc. Tak obrazowo to pokazuje. Jak biegniesz po ognie, to bardzo szybko tam przeskoczysz. Tylko, że wiecie, ta pomoc nie była w przymierzu. Oni przeskoczą. Jako przez ogień. Ogień doświadczeń zmusi ich do tego, że oni skoczą. Ale Bóg kocha kogo? Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Ten, który biegnie do tej skoczni, żeby przeskoczyć i się uśmiecha. Uśmiechał się Pan Jezus na powiedzi? No, domyślę stawiam tak pytanie, że należy odpowiedzieć tak. No ale wiesz, ale werset, bo on mi powie, a bracie, ty werset tutaj mi podaj, bo ty zmyślasz troszkę. I co my zrobimy? Mamy werset, Danielka? Danielka już chodzi parę lat na zebranie, także werset powinien znać. No, tego wersetu wam nie powie. No, Kamil. Jaki to werset, że Pan Jezus to miał radość w tym, że może przeskoczyć. Nie masz u siebie w Biblii, tak? Może ty... Może kartka jest wyrwana. Ja dzisiaj mu powiedziałem, mi jeden werset zginął z Biblii, ktoś mi zabrał. Szukam go i szukam i nie mogę znaleźć. Ktoś mi go zabrał. No. A może mi ktoś z Mołdawii powie, że Pan Jezus się cieszył, jak się ofiarował. Bo to jest ważne. No nie wiem, co mówi. No. Kto przetłumaczy? A werset może podać? Bo to jest tylko jeden jest. No ja go pamiętam, no. Jeszcze pamiętam na razie. Nie, ty nie możesz teraz. Teraz w Mołdawii mogę. No. Zaraz ci pozwolę. Proszę? Nie ma takiego? Jest. Zapewniam was, że taki werset jest. Jest taki tekst, inny jeszcze wam cytuję. Rozradował się w duchu, prawda? No proszę.
Z Ewangelia Jana, 17 rozdział, 13 werset. No. Ale teraz do ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni.
Tak. Żeby mieli moją radość w pełni. Czyli on miał radość. Ale jeszcze taki dosadniejszy werset. Bo nawiązujący do ofiary. No wiecie, bardzo dużo rzeczy jest, ja wam teraz już powiem. W Biblii Gdańskiej, w 12 rozdziale listu do Żydów i w 3 wersecie apostoł Paweł każe nam patrzeć na Jezusa. Patrzeć na Jezusa, wodza naszego zbawienia i dokończyciela wiary. Ten, który rozpoczął i dokończył to, co rozpoczął. Który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, zgardziwszy sromotę i usiadł na prawicy Stolicy Bożej. Na ile wiem, to w nowym przekładzie tam troszeczkę inaczej jest napisane. Ale wydaje mi się, że bardzo dobrze oddaje tę myśl. Patrząc na Jezusa wodza, dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości, że może człowiekowi pomóc, miał tą radość, radość służby, przekazał ją uczniom, tak jak było w Ewangelii Jana napisane, jak również sam miał radość, że z radością podjął krzyż. Z radością podjął cierpienia, wzgardziwszy prześladowaniami. I dlatego jeszcze raz wracając do tego wątku, o którym powiedzieliśmy, że jedni skaczą to ochotnie z radością na wzór Pana Jezusa, a inni przeskoczą, ale jako przez ogień, przez dodatkowe próby i doświadczenia, tylko i wyłącznie dlatego, że pannami są i Pan Bóg im po prostu pomoże. W tej chwili może dlatego, że bardzo wiele powiedzieliśmy, zakończymy sobie mimo wszystko treści. Ja uważam, że jeżeli sobie niektóre rzeczy zapisaliście, to je będziecie odtwarzać w swoich pamięciach, zaglądać, to sobie utrwalicie, żebyście wiedzieli, kilka rzeczy wam jeszcze powtórzę. Panie, te rzeczy w namiocie świadectwa są wzorem rzeczywistości. To nie jest rzeczywistość, to jest figura. Rzeczywistością jest Chrystus. I na wzór tego cielca, który był składany na złotym ołtarzu, Pan Jezus położył swoje ciało. Jako nowe stworzenie Pan Jezus szedł do świątnicy i prowadził życie duchowe. I z radością ofiarował swoje ciało. Kiedy skończyło się życie, wszedł do samego nieba z tą krwią, czyli zasługą swojej ofiary i stał się przebłaganiem za grzechy nasze. A wynikiem tego przebłagania, że Pan Bóg przyjął jego ofiarę, było co? No i koruna. Co było? Wynikiem przyjęcia ofiary przez Pana Jezusa. Nie, Pan Jezus już zmartwychwstał. Pan Jezus zmartwychwstał, utwierdzał wiarę, poszedł do nieba. Został wzięty. A wynik tego, że się stał przebłaganiem za grzechy nasze, jak to zaowocowało? Bardzo ważna rzecz. Zesłaniem Ducha Świętego. Właśnie. To jest najlepszy dowód, że ofiara Pana Jezusa została przyjęta. I dlatego wiecie, rzecz troszeczkę przykro wam powiem, bo jak niekiedy mówimy w naszej literaturze, w naszych wypowiedziach o tak zwanej obrzydliwości pustoszącej, i przyrównujemy to do nauki o mszy, która obniża wartość ofiary Pana Jezusa, to mówi ona pustoszy umysły, dlatego że pokazuje, że ofiara Pana Jezusa jest niedoskonała. Ale zauważcie, tak sobie ludzie stworzyli, zrobili pewne ceremoniały, pewne zrozumienie. Ale dlaczego to jest tak strasznie zła rzecz? Dlatego, właśnie dlatego, że Pan Jezus wszedł do nieba, a Bóg zesłał Ducha Świętego jako świadectwo przyjęcia tejże ofiary. Czyli zauważcie, kto ją uznał za doskonałą i wystarczającą? Pan Bóg. I ludzie swoimi poglądami niekiedy nie zgadzają się z Panem Bogiem. To jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Stworzyli naukę, która uwłacza świętości Pana Boga. Mówi, no tak, ona starcza, ale za codzienne grzechy nie starcza. Starcza, ale nie starcza. No masło maślane, prawda? No wiadomo, starcza czy nie starcza. Ale i dlatego tak sobie zrobili. No, ja uważam, że Duch Świata tego, Książę tego świata, jak apostoł Paweł powiada, zaślepił zmysły ludzkie, aby im nie świeciła światłość Ewangelii, żeby nie zobaczyli piękności ofiary Pana Jezusa i tego, że właśnie tą ofiarę, raz uczynioną przez Pana Jezusa, Pan Bóg przyjął, posadził Pana Jezusa po swojej prawicy jako prawą swoją ręką, czyli najwyższe wyróżnienie, a my sobie powiemy, a na dowód tego zesłał Ducha Świętego na jego naśladowców, jako dowód przyjęcia jego ofiary i wynik tego przyjęcia również, bo to jest wynik przyjęcia ofiary naszego Pana, a my sobie czasami powiemy, no nie, ona jednak jest niewystarczająca. I tak sobie można powiedzieć. Przed tego typu zachowaniami, myślami, społecznością z takimi ludźmi tak myślącymi, uciekajcie. Bo ja bym powiedział tak. Bardzo łatwo nam się rozmawia tutaj w naszym towarzystwie. Tu niektóre rzeczy, mówiąc szeroko, możemy sobie wytłumaczyć. Ludzie też mają swoje jakieś dowody. Jakieś wersety zawsze zacytują. Jakieś przekonanie mają. I kiedyś ja wam opowiem taką historię, którą kiedyś słyszałem w jednym wykładzie od brata Daniela Krawczyka. Bardzo dobry przykład. Bo niekiedy to nam się wydaje tak, i przed czym ja przestrzegam, że ja mogę z wszystkimi rozmawiać, wszystkich przekonywać, bo ja jestem ugruntowany. A ja doszedłem do wniosku, że jest to bardzo niebezpieczna rzecz. Ja osobiście nie chcę z wszystkimi dyskutować, nie chcę wszystkich przekonywać, bo się boję, żebym nie stracił tego, czego mam. I brat Krawczyk na poparcie tego typu myślenia to powiedział taką historyjkę. Oczywiście ona chyba taka anegdotka zmyślona troszeczkę jest. Nawet całkiem chyba zmyślona, ale dobrze odpowiada ducha tego, co chcę powiedzieć. Że pewien król szukał woźnicy do swojego powozu, żeby go woził. I powiedział, że jest taka potrzeba, żeby przejechać przez kładkę na przepaści na drugą stronę doliny. I przyszło trzech kandydatów. Pierwszy mówi, że ja królu bez problemu ja cię przewiozę, tak pojadę, że na dwóch kołach będę jeździł. No niektórzy samochodami jeżdżą na dwóch kołach, nie? No, bo moje mi się uda, bo ja jestem taki sprawny woźnica, że ja mi się uda. Drugi tam jeszcze się chwalił jakimiś elementami, że on sobie poradzi i on może. A przyszedł trzeci. Mówi, wiesz królu, a ja jeżeli bym znalazł inną drogę, to nawet nie będę próbował, tylko pójdę inną drogą, żeby nie podejmować niebezpieczeństwa. Jak myślicie, kogo król wybrał? Tego trzeciego. I dlatego bądźcie ostrożni. Nie ma tak silnych, żebyście sami ostać mogli. A pamiętacie taki tekst? Kiedy jestem mocny, wtedy jestem słaby. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Dlaczego, Danielka?
Bo jak jestem słaby, to ufam Panu Bogu.
Tak, że pokładam nadzieję w pomocy Pana Boga. A jak sobie pomyślę, ja sobie sam poradzę, to ty jesteś słaby, bo Pan Bóg ci pokaże, że ty sobie sam nie poradzisz. I tego rozsądku życiowego i pewnej znajomości Słowa Bożego, oparciu jednak, bo trzeba mieć pewien pogląd, pewne zrozumienie, to ja wam bardzo serdecznie życzę.
Dziękujemy bratu Jankowi. Czy Sara nam coś narysowała? Możesz nam pokazać wszystkim? O, to pokaż, Sali. O, wszystkie są zwierzątka, także bratu Jankowi pokaż, jak tam.
Bardzo ładna. Ładna zwierzęta, jaka parata, dobra.
Zaśpiewamy może trzy pieśni na zakończenie. Możecie przygotować sobie w myślach jakieś pytania do następnej społeczności, bo tutaj są karty wyszykowane.